Łukasz Korycki, studio Pulsu Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej w Krakowie, Open Eyes Economy Summit. Mój kolejny gość, Andrzej Rzońca, profesor Szkoły Głównej Handlowej, Zakład Ekonomii Liberalnej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A jednocześnie współtwórca indeksu wiarygodności ekonomicznej, który dzisiaj tutaj w Krakowie był publikowany. Jaki obszar Pana zainteresowań, że tak powiem, obejmował ten indeks? Bo wiem, że taki subindeks, czyli część tego indeksu wiarygodności ekonomicznej, Pan współtworzył, jeśli chodzi o finanse, prawda?
Tak, ja koordynowałem pracę nad tą częścią indeksu wiarygodności ekonomicznej państwa, która dotyczy obszaru stabilności pieniądza i finansów. Stabilności pieniądza i sektora finansowego.
Stabilność pieniądza, sektora finansowego, no więc właśnie, jakie wnioski płyną z tego obszaru, czyli z tego subindeksu stabilności?
No w tym obszarze wiarygodność ekonomiczna państwa jest bardzo niska. Chyba jedynie jeden obszar jest gorszy niż obszar stabilności cen i sektora finansowego. Tym obszarem jest stabilność finansów publicznych. Za indeks w tym obszarze odpowiadał Sławomir Dudek. Jeśli chodzi o obszar, gdzie ja koordynowałem pracę zespołu kierowanego przez pana profesora Hausnera, to w zeszłym roku odnotowaliśmy ponowny spadek i to spadek w skali nie mającej precedensu. W rezultacie wiarygodność w tym obszarze naszego państwa obniżyła się do poziomu nieobserwowanego nigdy wcześniej. Jest to najniższy poziom w historii pomiaru. Co więcej, ten najniższy poziom w historii pomiaru dotyczy 3 z 4 wymiarów. Jedynie w wymiarze zagrożeń dla stabilności sektora finansowego nie jest ten ostatni wynik najgorszym w historii, no ale jeżeli spojrzymy, kiedy było gorzej, to gorzej było tylko w latach 2007, 2008, 2009, a więc w okresie ostrej fazy globalnego kryzysu finansowego.
To jakie elementy złożyły się na to, że ten obszar stabilności finansów, stabilności pieniądza wygląda tak, jak wygląda? Przypomnijmy też, że w tym roku po raz pierwszy też porównywaliśmy się do krajów Grupy Wyszehradzkiej, więc też kolejne pytanie, jak wyglądamy choćby na tle tych krajów też, jeśli chodzi o ten segment?
Zacznę może od końca, to znaczy od tego porównania międzynarodowego. Otóż w ubiegłym roku ten głęboki spadek wiarygodności ekonomicznej państwa w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego odnotowały wszystkie kraje. To znaczy we wszystkich krajach naszego regionu mamy teraz deficyt wiarygodności w tym obszarze. Na Węgrzech ten deficyt wiarygodności wystąpił już w 2016 roku. U nas nasila się od 2019 roku, ale w zeszłym roku dotknął także Czech i Słowacji. Czechy jest to kraj, który, jeśli patrzeć na całą historię, wyróżnia się pod względem wiarygodności w tym obszarze. Niemniej i Polska miała swoje 6 lat, to są lata 2012-2017, w których byliśmy liderem regionalnym. Te lata pokazują, że i w naszym kraju państwo może być wiarygodne, jeśli chodzi o stabilność pieniądza i stabilność systemu finansowego. Teraz, co wygląda źle? No, właściwie można powiedzieć, że we wszystkich tych wymiarach wypadamy fatalnie, ale jeśli wskazać takie dwa czynniki, które doprowadziły do tego, że we wszystkich krajach regionu mamy dzisiaj deficyt wiarygodności w tym obszarze, no to jest skala wzrostu inflacji i skala zmienności tej inflacji. Z tym problemem zmagają się wszystkie kraje regionu i te dwa czynniki odpowiadają za deficyt wiarygodności w każdym z nich.
No właśnie, i co dalej teraz, bo publikowaliście indeks, ale też wydajecie rekomendacje, więc jakie działania natychmiast czy w najbliższym czasie należałoby podjąć, no żebyśmy nie byli w tym ogonie, jeśli chodzi o ten obszar, jeśli chodzi o wiarygodność?
Wskazaliśmy w naszym raporcie takie działania, które są bezkosztowe i działania, które wiążą się z kosztami dla finansów publicznych, więc pewnie ich wprowadzenie w obecnym czasie, kiedy w finansach publicznych mamy bardzo wysoki deficyt, który jeszcze będzie się pogłębiać na skutek dekoniunktury w globalnej gospodarce, no i spadku inflacji, bo akurat państwo bardzo korzystało na podwyższonej inflacji, mając dochody z podatku inflacyjnego. Więc może tę część odłożę, jakkolwiek jedynie zasygnalizuję, że na przykład w naszym kraju mamy problem dotyczy to także Węgier, z bardzo silnymi związkami między państwem a sektorem bankowym. Duża część aktywów banków to są skarbowe papiery wartościowe. W rezultacie tego zdrowie banków bardzo silnie zależy od stanu finansów publicznych, a możliwości zaspokojenia potrzeb pożyczkowych państwa bardzo silnie zależą od zdrowia banków. Ma to swoje przyczyny. Jedną z przyczyn to jest skala emisji skarbowych papierów wartościowych przez państwo, ale inną na przykład konstrukcja podatku bankowego. Konstrukcja podatku bankowego, gdzie podatkiem tym obłożone są kredyty dla sektora prywatnego, a zwolnione z tego podatku są skarbowe papiery wartościowe, no zachęcają banki do tego, żeby właśnie koncentrować się na pożyczaniu pieniędzy rządowi, a nie sektorowi prywatnemu. Natomiast są też działania zupełnie bezkosztowe, które no są konieczne, jeżeli nasze państwo ma odbudować wiarygodność w obszarze stabilności pieniądza i systemu finansowego. Tym takim pierwszym działaniem jest zmiana komunikacji Narodowego Banku Polskiego. Ta komunikacja powinna stać się no albo bardziej wstrzemięźliwa, albo bliższa międzynarodowym standardom. No skoro wystąpienia przedstawicieli NBP nie budują wiarygodności banku centralnego, to powinno być ich możliwie mało. Żeby one zbliżyły się do międzynarodowych standardów, powinny być skoncentrowane na mandacie NBP. Bank centralny powinien unikać jak ognia wikłania się w polityczne spory. Niestety w niedalekiej przeszłości bardzo często bank centralny stawał po jednej stronie tego politycznego sporu. No takim najbardziej, powiedziałbym, groteskowym przejawem było obklejanie centrali Narodowego Banku Polskiego hasłami wspierającymi ówczesny rząd i uderzającymi w dotychczasową opozycję. Mam nadzieję, że ten proceder się skończy i nigdy nie będzie do niego powrotu.
Czyli to jest rekomendacja na bezkosztowy jak gdyby sposób wyjścia z sytuacji, sposób poprawy. Natomiast wracając na przykład do tego podatku bankowego, czyli co sugestia, że należałoby coś zrobić, mówiąc kolokwialnie, pomajstrować przy podatku bankowym?
Z całą pewnością tak. Oczywiście jest to zły podatek, natomiast w sytuacji silnych napięć w finansach publicznych pewnie, jeżeli cokolwiek można z nim zrobić, no to znieść go dla nowych kredytów, tak, żeby zniknęła to zniekształcenie zachęcające banki do tego, żeby kredytować rząd, a nie kredytować gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
Czy jeszcze jakieś rekomendacje, czy pana zdaniem te dwie jedna bezkosztowa, druga
nie,
trochę bardziej kosztowna.
Rekomendacji jest więcej. Inną, ale znowu rodzącą koszty jest kwestia opodatkowania dochodów od depozytów bankowych. Mamy w Polsce i nie tylko w Polsce głęboko ujemny poziom realnych stóp procentowych. Ta sytuacja zachęca do poszukiwania alternatyw wobec oszczędzania w bankach, zmniejszając stabilność sektora bankowego, który w naszym kraju ma zasadnicze znaczenie dla sektora finansowego. Więc kwestią do rozważenia jest także rezygnacja z opodatkowania dochodów z odsetek bankowych. Natomiast mamy świadomość, że ta rekomendacja jest, wiąże się z kosztami dla budżetu. W sytuacji, w której budżet nie może sobie pozwolić na ubytek w dochodach, czy też pogłębienie dziury, która jest gigantyczna i jeżeli patrzymy na któryś z obszarów, gdzie deficyt wiarygodności jest najwyraźniejszy w przypadku naszego państwa, to są właśnie finanse publiczne. I to może się pogłębiać, a to z tego względu, że ten stan finansów publicznych jest gorszy niż to, co dociera do opinii publicznej. W zeszłym roku zaledwie 12% deficytu to był deficyt budżetu państwa. 88% deficytu była skrywana. W tym roku sama skala deficytu, która już w roku poprzednim była duża, jeszcze wzrosła. Tak, dzisiaj mówimy o deficycie na poziomie 200 miliardów złotych. Na przyszły rok potrzeby pożyczkowe państwa netto zbliżają się do 250 milionów złotych, a w warunkach dekoniunktury ta dziura może jeszcze się pogłębić.
Czyli krótko mówiąc, podatek Belki dobrze by było na przykład zlikwidować, podatek bankowy też ewentualnie coś, przynajmniej żeby nowo zaciągane kredyty nie były objęte, ale może nas na to nie być stać. Czy to jest aż tak duża skala, jeśli chodzi o te podatki wpływu do budżetu, że rzeczywiście...
W sytuacji, w której deficyt może przekroczyć 250 milionów złotych, trudno mówić o kolejnych zmianach pogłębiających deficyt. Skupmy się najpierw na tych działaniach, które nie rodzą żadnych kosztów. W przypadku obszaru stabilności pieniądza i sektora finansowego tych działań bezkosztowych jest całkiem sporo. Komunikacja banku centralnego to jest naprawdę bardzo ważne narzędzie we współczesnej polityce pieniężnej. Musi ona się zmienić, musi ona przybliżyć się do międzynarodowych standardów, albo tak jak powiedziałem, bank centralny przynajmniej powinien stać się bardziej wstrzemięźliwy.
I tym postulatem kończymy. Dziękuję bardzo. Andrzej Rzońca, SGH, był moim gościem.
Dziękuję bardzo.